Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. Inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszy. A dnia tego, którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy spośród faryzeuszy rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie rzeczy? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim myślisz, w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkał go i rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokój. Oto słowo Pańskie. W scenach poprzedzających dzisiejszą Ewangelię, w Ewangelii według świętego Jana, Jezus dyskutuje z faryzeuszami, uczonymi w pismach natchnionych i w Torze Mojżesza. W poprzedzającym rozdziale 8 tej Ewangelii Jezus daje im świadectwo o sobie samym, o swoim pochodzeniu i celu swojej życiowej misji. Mówi o prawdziwych dzieciach Abrahama, a wreszcie porównuje się z Abrahamem i pokazuje, że na nim spełnia się obietnica. I wkrótce potem zaczyna się to wydarzenie, o którym słyszeliśmy dzisiaj. Przechodząc, Jezus zobaczył pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie stawiają Jezusowi pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice? Mamy tu do czynienia z człowiekiem niewidomym od urodzenia, więc on sam nie mógł zgrzeszyć jeszcze. Pytanie o rodziców jest zasadne, bo może on poniósł karę za swoich przodków w łańcuchu przekazywania życia, bo nie przychodzimy sami na świat. Jesteśmy dziedzicami. Dziedziczymy wiele i wówczas obawiano się, że człowiek dziedziczy winę przodków. To było wielkie pytanie Izraela, Izraelitów na wygnaniu babilońskim. kiedy cała historia się zawaliła w ziemi obiecanej po kilku wiekach. I zadawali Ezechielowi, prorokowi, to pytanie i powtarzali wówczas, parę wieków wcześniej, przysłowie o sobie, że synowie, ojcowie jedli śliwki, a synom ścierpły zęby. To oznaczało, nasi ojcowie korzystali z dobrodziejstw ziemi obiecanej przez pokolenia, a na nas spadły kary za ich grzechy. I my jesteśmy niesprawiedliwie ukarani. Cierpienia, których nie wywołujemy i które na nas spadają, to największa próba wiary w naszym życiu. I właśnie o to pytają uczniowie, bo wówczas było powszechne przekonanie i było również o wiele wcześniej w Izraelu, że cierpienie, nieszczęście, które ktoś przeżywa, jest wynikiem jego własnej winy. Bo przecież wszechmocny Bóg, który się objawia w swojej dobroci dla ludzi, nie mógł przecież wywołać tego cierpienia, tylko są to skutki winy. Ale już w księdze Hioba Bóg objawia, jak również Jezus mówi swoim uczniom, są takie cierpienia i nieszczęścia, których człowiek nie wywołuje i które wcale nie są dziełem Boga. W tej Ewangelii brzmi to bardzo wyraźnie. Jezus odpowiada im, żeby nie pytali o winę tego człowieka, bo ani on, ani jego rodzice nie zgrzeszyli. I jego ślepota, jego brak widzenia nie jest spowodowany ani przez rodziców, ani przez niego. To nie jest kara. To najczęściej jest lęk w życiu ludzi od początku. Nieszczęścia i cierpienia jako kara. A wiele jest cierpień i nieszczęść, które nie są żadną karą. Kolejne podejrzenia, które padały z ust wierzących, między innymi w psalmach, że to dzieło Boga. Jeżeli to jest dziełem Boga, to musi być tylko karą, bo Bóg jest dobry. Nieszczęście, które spada, którego się nie wywołało, nie znajduje się bezpośredniej przyczyny w sobie, bo co innego, gdy ktoś zawinił, spadło na niego nieszczęście, wtedy woła do Boga psalmem i modlitwą pokutną. Przebacz mi. Ale co wtedy, kiedy cierpi i nie znajduje, choćby szukał jak najbardziej żadnej przyczyny w sobie? Czyli nie jest to karą. To niezrozumiały świat. Jak może wszechmocny Bóg, który objawia się w swojej życzliwości dla ludzi, wywoływać takie rzeczy? Czy jest to Jego dzieło? To było pytanie uczniów do Jezusa, gdy widzieli tego nieszczęśnika od urodzenia. I Jezus im odpowiada, ani jego rodzice, ani on nie zgrzeszyli. Ale co dalej się dzieje? Przenosi ich patrzenie na Boga, ale nie na Boga, który karze. Na nim mają się objawić dzieła Boga, mówi Jezus swoim uczniom. Dzieła Boga. Gdy ktoś cierpi, doświadcza nieszczęścia, którego nie wywołał, ma doświadczenie niesprawiedliwości życia, do kogo może się zwrócić? Ludzie nie dadzą mu odpowiedzi, a pytania dlaczego pozostają puste. Nie można ich napełnić prawdziwą treścią. W związku z tym pozostaje jedynie krzyk. I takich krzyków najwięcej jest w psalterzu. Księdze Biblii, która zebrała mówienie do Boga, nie mówienie Boga do ludzi, tylko mówienie ludzi do Boga, najwięcej statystycznie jest krzyków, pytań i pretensji o nieszczęśliwe życie, którego się nie spowodowało, o niesprawiedliwe cierpienia i jak Bóg tam odpowiada. Odpowiada podobnie jak Jezus tu swoim uczniom, że mają popatrzeć na Boga, nie szukać winy w tym człowieku, ani w jego najbliższym otoczeniu. Mają popatrzeć na Boga, który zacznie działać. I Jezus zaczyna działać. To nie Bóg zatem dotknął oczu tego człowieka, gdy się począł. To nie było dzieło Boga. W historii dzieje się wiele co nie jest dziełem Boga. Dopuszcza Bóg, że się dzieje, ale nie jest Jego dziełem. To najczęstsza pomyłka, tragiczna pomyłka, którą robimy. Z bólu robimy te pomyłki. Oskarżamy Boga o wszystko, a nie wszystko czyni Bóg na tym świecie, chociaż ma nad wszystkim władzę. Ale jest pewna autonomia tego świata, a zwłaszcza autonomia działania ludzi i do czasu Bóg pozwala ludziom i rzeczom się dziać. Ale do czasu, gdy się czas wypełnia, zaczyna działać. I o tym mówi Jezus w tej Ewangelii. Na tym człowieku mają się pokazać dzieła Boga. A jak Bóg działa, jak jest obecny jako działający w historii ludzi, to pokazuje we wszystkich wydarzeniach natchnionych tekstach. Od pokoleń. Kiedy pojawia się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale i mówi: dosyć się nasłuchałem krzyku Izraelitów w Egipcie. To był krzyk ludzi cierpiących, a cierpienie to nie było żadną karą. Byli prześladowani, byli krzywdzeni i nie wywołali tego, nie byli przyczyną. Ten krzyk docierał do Boga długi czas. Za długi dla ofiar często, aż wreszcie Bóg miał dosyć. I powiedział Mojżeszowi: dosyć się nasłuchałem i powiesz im, że już jestem. Znowu jestem przy nich i zaczną działać. To były dzieła Boga, to co dalej się zaczęło dziać. Czyli obrona krzywdzonych, wyprowadzenie z systemu opresji i krzywdy. I to samo Jezus czyni z tym niewidomym. Gdy dotyka jego oczu, to są dzieła Boga. Gdy każe mu iść i obmyć się w wodzie, to są dzieła Boga. To, co się z nim dalej dzieje, to jest dzieło Boga. Ale to, co było z nim wcześniej, że był niewidomym od urodzenia, to nie było dzieło Boga. Ani dzieło ludzi jako ich grzech. Tajemnica, cierpień i nieszczęść, które nie są dziełem Boga, ale się dzieją. I ludzie uginają się pod bólem i niezrozumieniem czegoś takiego i krzyczą do Boga. I to jest najważniejsze, żeby nie przestać krzyczeć do Boga, zadając Mu pytania i mówiąc do Niego w prawdzie swojego bólu. Bóg pozwala do siebie tak mówić, jak nam to pokazał w Psalterzu. Kiedy oskarża go często nieszczęśliwy człowiek, że go nie rozumie Boga, dlaczego do tego dopuszcza, podejrzewa siebie, że spadło to na niego, bo zgrzeszył. A ktoś taki jak Hiob uparcie twierdzi, że nie. Niewidomy zostaje uzdrowiony przez Jezusa, gdy posłany przez Niego uwierzy Mu, pójdzie i obmyje się w wodzie sadzawki. To jest ważny moment. Jezus według ówczesnego zwyczaju dotyka mu oczy swoją śliną, ale wówczas jeszcze nie odzyskuje wzroku. Dopiero gdy uwierzy Jezusowi i pójdzie się obmyć w zwykłych wodach, w których obmywano się codziennie i nie działo się nic nadzwyczajnego. Ale gdy ten człowiek uwierzy Jezusowi, pójdzie i się obmyje, zostanie uzdrowiony. To znacząca scena w tym miejscu. Bo to oznacza, że w wierze, w zaufaniu i oparciu się o Boga zaczynają się wreszcie dziać w historii rzeczy, które zmieniają jej bieg. W wierze, która sprawia, że Bóg jest działającym, staje przy człowieku cierpiącym i nieszczęśliwym i pokazuje na nim swoją zbawczą obecność. Jak pokazuje? O tym nie możemy decydować sami. Musimy Bogu zaufać, w jaki sposób będzie przy nas i zacznie działać. To często nie do zniesienia, bo jest inne od naszych wyobrażeń, jak Bóg powinien przy nas stanąć i jak nas podeprzeć. W tym wypadku podparł tego człowieka w jego nieszczęsnym życiu w ten sposób, że znowu przywrócił mu wzrok. Ale ta scena w Ewangelii świętego Jana, jak podobne w języku tej Ewangelii, jest pełna symboliki i oznacza o wiele głębsze rzeczy niż tylko uzdrowienie ciała. Woda w Biblii, w Ewangelii według świętego Jana jest symbolem oczyszczającego i dającego życie Ducha Boga. Według sposobu opowiadania tej Ewangelii niewidomy od urodzenia jest tu przedstawicielem wszystkich, którzy w wyniku grzechu własnego zła są ślepi i nie mogą naprawdę poznać świata, wydarzeń, ludzi, z którymi mają do czynienia, a nawet samych siebie. Najbardziej zaciemnia i sprawia ślepotę zło, które ludzie popełniają, własny grzech. I w takich wodach Bóg obmywa ludzi. Gdy Mu uwierzą i dają się posłać, to znak tego, co się zacznie dziać po zmartwychwstaniu Chrystusa, w chrzcie i w podobnych drogach wiary. Gdy damy się Bogu oczyścić z własnych win, Bóg otworzy nam oczy i możemy inaczej poznawać siebie, świat i ludzi, bo nie targają nami emocje zła. Jesteśmy w stanie przekroczyć siebie i chcieć poznać prawdę, która nas wyzwoli. O tym jest ta Ewangelia i ta scena. W końcówce tej Ewangelii Jezus usłyszał, że ci, którzy uczyli takiej wiary w Izraelu, którą znali z natchnionych pism, wyrzucili tego człowieka, który im opowiadał, co się z nim stało. Mówił o dziełach Boga na nim, czyli o tym, co się stało, gdy obmył wodą swoje oczy w wierze. Byli oburzeni, że śmie ich pouczać. Oni już wszystko wiedzą o Bogu i o wierze. I nic nowego już nie może się stać ich zaskoczyć. A tu stał przed nimi ignorant, który nie znał świętych pism i który niewiele rozumiał z Boga i świata, ale był świadkiem faktu, który się na nim stał. Czyli był świadkiem Chrystusa, Boga, który go dotknął. I to, co się z nim stało, stało się Ewangelią, dobrą wiadomością. Faryzeusze, czyli teologowie, katecheci tamtych czasów, wyrzucili go za drzwi z tym świadectwem. Bo oni już wszystko wiedzieli o Bogu i Bóg ich niczym nie mógł zaskakiwać. A okazało się, że właśnie ten człowiek, taki amator na drodze wiary, mógł uwierzyć Chrystusowi, poszedł do tej zwykłej sadzawki i w tej zwykłej sadzawce, w zwykłej wodzie, stały się rzeczy o wiele większe niż to, co do tej pory przeżywał. Nie tylko zobaczył świat fizycznymi oczami, ale zobaczył świat w świetle Chrystusa. On stoi jako przedstawiciel tego, co z ludźmi będzie się dziać po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, który rozświetli ludzi wierzących, którzy też pójdą na świat opowiadać, co się z nimi dzieje, kiedy uwierzą Bogu, jak Bóg ich zmienił. I ci, którzy uwierzą w ich opowiadanie, zaczną próbować podobnych rzeczy. Wierzę, Panie, odpowiada ten człowiek i oddaje Jezusowi pokłon. Zachęca nas wszystkich, żebyśmy uwierzyli, że dziełem Boga nie są nieszczęścia i cierpienia. Dziełem Boga jest uzdrawianie, leczenie i wyzwalanie. Żebyśmy Mu tylko uwierzyli, że w zwyczajnych rzeczach, na naszych codziennych drogach, dokonują się rzeczy niezwykłe. Wiara sprawia, że Bóg staje ze swoimi dziełami obok nas i zaczyna nas naprawdę zmieniać w wymiarach i warstwach, do których my sami nie sięgniemy, choćbyśmy najbardziej próbowali siebie zmienić. To Bóg nas może zmienić, jeśli Mu naprawdę uwierzymy.